Najciekawsze historie? Opowiada się przy stole. Nazywam się Małgosia Zmaczyńska i zabiorę Cię w niezwykłą podróż kulinarną. Smacznego! Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Smacznego. Jest to absolutnie wyjątkowy odcinek z dwóch powodów. Po pierwsze, relatywnie rzadko w tym podcaście pojawia się gość/gościuwa. Zazwyczaj jest to takie one-man show, właściwie one-woman show, gdzie sama opowiadam Wam różne historie, ciekawostki itd. Więc to już jest pierwszy powód, dla którego ten odcinek jest wyjątkowy. Natomiast drugi powód to już jest sama ta osoba. Jest to człowiek o niezwykłym uroku osobistym. I do tego wszystkiego potrafi niesamowicie opowiadać o niełatwym temacie, jakim jest język polski. Moim gościem dzisiaj jest Mateusz Adamczyk, iście papieskie nazwisko musicie przyznać, którego możecie już kojarzyć z mojego drugiego, albo patrząc chronologicznie pierwszego podcastu, czyli z podcastu radioaktywnego, gdzie z Mateuszem miałam wielką przyjemność spotkać się ponad rok temu, to był sierpień ubiegłego roku, czyli 2020, kiedy to nagraliśmy wspaniałą rozmowę pod tytułem Jaki Sraki, czyli o dziwnym obliczu języka polskiego, wygrywaniu dyskusji i komisji wojskowej.
Z każdego słowa możesz złowić na przykład prawda, srawda, stolik, srolik, kwiatek, sratek. I mówisz sobie, no możesz, nie? Dzbanek, sranek.
Nie mam
no,
mikrofonu.
Cokolwiek byś...
Mikrofon, srafon.
Można, no wszystko można z tego. To jest niesamowite, zobacz.
Podcast radioaktywny. Także jeśli dotychczas nie mieliście przyjemności słuchać tego odcinka, to bardzo serdecznie go Wam polecam. Ale to dopiero po wysłuchaniu tego odcinka, bo dzisiaj rozmawiamy o jedzeniu, a wszyscy dobrze wiemy, że jedzonko ma pierwszeństwo. Inspiracja do nagrania tego odcinka pojawiła się już bardzo dawno temu, a przynajmniej ponad rok. Właściwie co ja mówię, to już będą niedługo 2 lata, bo to był styczeń ubiegłego roku, kiedy to w Smacznego pojawił się odcinek pod tytułem Prosciutto na oczach, czyli o włoskich powiedzonkach z jedzeniem w roli głównej. Był to 33 odcinek i właśnie w tamtym odcinku razem z Wami odkrywałam to, jak bardzo miłość do jedzenia jest już zakorzeniona, pokazana w samym języku włoskim. Jak słuchając samych powiedzonek widać, które składniki królują w kuchni włoskiej oraz jak właśnie bardzo Włosi kochają jedzenie. I wtedy zaczęłam się zastanawiać, jak to jest w języku polskim. Jak wiele na temat polskiej kuchni możemy dowiedzieć się z samych związków frazeologicznych, z etymologii różnych słów. Ale na realizację tego pomysłu musiałam poczekać prawie 2 lata, aż na mojej drodze pojawił się Mateusz Adamczyk, czyli wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim, doktorant, autor cudownego kanału na YouTubie o nazwie Mateusz Adamczyk. No a potem jeszcze jak się poznaliśmy, to musiało minąć trochę czasu, aż zgraliśmy nasze terminarze, ale w końcu się udało, także nie przedłużając, zaczynamy. Jak uważasz, jak wiele na temat kultury jedzenia danego kraju można wyczytać z języka?
Na pewno bardzo wiele, no bo jeżeli pomyślimy o tym, że jedzenie to jest nasza no, główna czynność w ciągu dnia.
Ulubiona
też czynność w ciągu dnia. No to język przechowuje wszystkie takie nomen omen smaczki. Więc tego jest mnóstwo. I myślę, że każdy z nas, kiedy sobie tylko pomyśli o jedzeniu, no to zaraz mu przychodzą do głowy różnego rodzaju przysłowia, frazeologizmy, połączenia wyrazowe, nazwy potraw, które mają oczywiście swoją historię. Zresztą są różnego rodzaju badania, które porównują słownictwo kulinarne, tak ogólnie to nazwijmy, różnych narodów, różnych języków.
Jak można ugryźć język polski? Patrz, jak to zrobiłam.
Ale tu będzie teraz takich pięknych metafor.
Dokładnie.
Będziemy rzuć, przeżuwać, gryźć, wypluwać.
Pieprzyć.
Też. A? 3 po 3.
Ale i tak jesteśmy solą tej ziemi.
Oj.
Nie wspomniałam o tym na samym początku, a jednak powinnam Was ostrzec, żebyście na czas słuchania tego odcinka przygotowali sobie do picia jakąś herbatkę lub wodę, ponieważ w trakcie pojawi się bardzo wiele sucharów i będzie trzeba je czymś popić. Wybaczcie, ale w pewnym momencie tej karuzeli śmiechu nie dało się już zatrzymać i te nasze lepsze bądź gorsze żarciki pojawiają się non-stop. W każdym razie Mateusz wyszedł z doskonałym pomysłem, aby dzisiejszy temat ugryźć od strony posiłków, czyli rozmawiamy o tym języku, począwszy od śniadania na kolacji, obiadokolacji kończąc, także zaczynamy od śniadanka. Śniadanko. Tak. Może zacznijmy w ogóle od słowa śniadanko. Od śniadania.
Od śniadania, tak. Ja nie lubię tych zdrobnień, chociaż wiem, że one...
Nie lubisz śniadanko.
Wiesz co? Jezu. Dobra, jeszcze śniadanko, to jak cię mogę.
Jak ty do swoich zwierzątek mówisz, że jest jedzenie? Mówisz od razu śniadanko? Nie?
Nie wiem. Fonem się sam upomina o jedzenie. On jak tylko zauważy, że mam otwarte oczy albo ruszę ręką, to natychmiast jest przy mnie. No i już tam jest cała zabawa w osieranie się i tam, wiesz, całusy i tak dalej, no bo on ma interes. Tak, on ma interes. Gra wstępna do śniadania, tak.
Śniadanie.
Ale śniadanie, no właśnie, bo śniadanko, a śniadanie, śniadanie to współcześnie już tego czasownika nie używamy, ale był taki w polszczyźnie, śniadać.
Piękny czasownik.
Tak, myślę, że powinniśmy do niego wrócić i mówić właśnie, że a teraz śniadam, więc nie mogę się tutaj z wami rozmawiać albo nie mogę odebrać telefonu, bo śniadam.
Ale to ty dzwonisz.
Ja coś czuję, słuchaj, że te posiłki będą dzisiaj
bardzo potrzebne.
Będą potrzebne. No właśnie, śniadać, czyli spożywać poranny posiłek, ale wcześniej to pochodziło od takiego praindoeuropejskiego, a później prasłowiańskiego członu, którego nie wymówię, bo nikt nie wie, jak to ma się wymawiać, który oznacza po prostu zjadać, spożywać i pożywiać się. Czyli śniadać to było po prostu jeść, inaczej mówiąc.
A, dopiero czyli, potem czyli się nie to... było odpowiednika śniadać, obiadować, kolacjować?
Nie, później już tak, mhm. ale na początku nie. Na
Był czasownik obiadować?
Tak, dlatego że z tym obiadem, do którego jeszcze mam nadzieję dojdziemy, było tak, że zobacz, obiadać też jest, prawda? Obiadać coś, czyli zjadać do końca. Okay. Mm-hmm. I obiad właśnie się od tego wziął, że to jest zjadanie do końca.
To jest fascynujące, to jest taka przyziemność otulona poezją.
Ty faktycznie oj,
to się wszystko
to ja po prostu wiąże. Bardzo często jem obiad.
Tak.
Okej. A ty dobra ciekawostka. Ale skoro jesteśmy przy śniadaniu i też pojawił się już motyw języka włoskiego, to dla mnie niesamowitym szokiem było, kiedy dowiedziałam się, że śniadanie po włosku to jest kolacjone.
Kolacja, tak. Znaczy to, co u nas jest kolacją. Ale rzeczywiście ta kolacja, to ona została zapożyczona do polszczyzny nie z włoskiego, ale z łaciny w XV wieku i występowało, czy też występuje w łacinie takie słowo jak colatio albo colatio, w zależności od tego, którą tutaj wymowę przyjmiemy. I co ciekawe, to oznacza zbiórkę, składkę pieniężną. No tak jak kolekcjonować, prawda? No to ten sam rdzeń, do tego samego słowa. No i co się robiło z takimi pieniędzmi, które się zebrało? No przeznaczało się
przejadało
na przyjęcie. Tak, przejadało się właśnie. W związku z tym właśnie na początku kolacja w polszczyźnie to w ogóle było przyjęcie składkowe. Nie tylko to, które odbywało się wieczorem. A że te przyjęcia właśnie najczęściej odbywały się wieczorem, no to potem to znaczenie się zawęziło i
to
mamy
ma
już kolację,
sens.
Która jest tylko posiłkiem wieczorem.
Bo przecież obiadaliśmy się na obiad i już pewnie nic potem się nie jadło.
Nie było kasy, trzeba było zrobić zrzutkę.
Naprawdę?
Jezu!
Ale to jak to?
To dopiero pierwsze minuty, a my już tacy mądrzy jesteśmy, tak. Mateusz. Jesteś niesamowity. Skoro mowa o śniadanku, to musimy wprost porozmawiać o składniku, bez którego w zasadzie trudno wyobrazić sobie śniadanie. Oczywiście jest taka szansa, możemy zrobić sobie jakąś owsiankę, jaglankę, płatki na mleku i wtedy jajko jest nam do niczego niepotrzebne, ale jeśli chcemy się już cieszyć omletem, naleśnikiem, jajecznicą, jajkiem na twardo, jajkiem po benedyktyńsku, to jajko jest nam do życia niezbędne.
I tutaj pojawi nam się to pytanie, które się pojawia, to jest pytanie filozoficzne, więc teraz musimy się skupić.
Co było pierwsze?
Jajko czy kura? No właśnie, bo w ogóle rzeczywiście jajko to jest zdrobnienie od jajo, które jest rzadziej używane już w polszczyźnie. A to widzę, co po powiesz? Twojej minie, że masz znowu tak zwany mindfuck.
Tak zwany. A co z jajeczkiem w tej sytuacji?
To jest kolejne zdrobnienie od jajka.
Zdrobnienie zdrobnienia?
Tak, dlatego że jeżeli zdrobnienie, jajko stało się właściwie już neutralne, czyli nie odczuwamy tego jak zdrobnienie, to od tego utworzyliśmy sobie nowe zdrobnienie.
Ale jajko nie brzmi jak zdrobnienie. Końcówka ko?
Tak, no tak. Przecież ten kako to są... Tak.
Okej, przekonałeś mnie.
Bioderko. Nie wiem, dlaczego mi przyszło do głowy.
Żeberko.
Żeberko też, o. No właśnie.
Okay.
Więc, więc tym jajkiem to tak jest, że pierwotnie było jajem. No zresztą mamy, no ale jaja, prawda? Czyli się gdzieś
z jajem.
Tam, z jajem.
Ktoś... Dlaczego? Czemu jajko się wiąże z żartami, robić sobie jaja?
To jest, no właśnie do tego nie dotarłem. Nie wiem, dlaczego tak jest. Znaczy to, że ktoś ma jaja, no to się wzięło raczej od męskości i tego, co, co męskie. Mm-hmm. A że w ogóle męskość jest w
mężczyźnie... I tak przeszliśmy do żartów.
Może jest zabawna, ale akurat ten, bardzo często się mówi, albo mówi się w ogóle, nie wiem czy często, ale kobieta z jajami, nie lubię tego, ale no wiesz, no to pokazuje, że kobieta jest wtedy konkretna, zaradna i mocna, wtedy kiedy no, jest męska. Ale... No bo męskość jest in plus zawsze i w języku to bardzo dobrze widać.
Tylko też jest tak, że jeśli kobieta przejawia te same cechy co mężczyzna, to ona wtedy jest suką.
Albo babochłopem.
Tak, albo jest po prostu suką, a facet jest no po prostu stanowczy, a kobieta wtedy jest suką.
No tak, ale jeżeli przejawia cechy męskie, to jest stanowczy, bo jeżeli jest kobiecy, no to wiadomo, że jest no ciotą, tak. Pedałem.
Tak.
I tam mamy różne wszystkie tam takie właśnie złe deprecjonujące, rzeczy. Tak, te, które nie są in minus. It's a bad world, isn't it, sweetheart? Nie wiem, czy wiesz, ale na początku w ogóle mieliśmy jaje, nie jajo. Czyli było to jaje.
Jedno jaje?
Tak. Ale dlatego, że było wiele rzeczowników rodzaju niejakiego zakończonych na o, tak jak na przykład jabłko, no to to się wszystko wyrównało, no bo my nie lubimy, jak mamy jakieś takie wyjątki, no bo musimy o nich pamiętać, kto to w ogóle będzie chciał pamiętać i tak dalej, i tak dalej. Są oczywiście wyjątki, które lubimy pamiętać, tak jak ten na przykład, czyli ten zaimek rodzaju żeńskiego w bierniku, ale to jest inna historia. No i wróćmy do tego jaja, do tego jaje i do tego jajka. I tutaj mamy... taki ślad w praindoeuropejskim, czyli bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, w którym była forma, której znowu nie wymówię, a ty niestety nie możesz jej wyświetlić, ale wszystkich chętnych odsyłamy do słowników etymologicznych.
W opisie będzie ta dziwna forma.
Tak, to będzie w opisie, ja ją podeślę, która podobno wzięła się, ta forma, która wskazuje, od której pochodzi słowo jajo, od jeszcze jednej formy, która dała początek wyrazowi ptak. Czyli tutaj mielibyśmy... taką konkluzję, że to kura była pierwsza. A przynajmniej ptak był pierwszy, a dopiero potem było jajo. Etymologicznie. No bo jak to było ewolucyjnie, to ja się na tym nie znam. Znaczy, no, nie mam pojęcia, jak to się tam stało.
Dygresja. Naprawdę. Słuchaj, ostatnio byłam na weselu. Wiadomo, na weselu dużo się dzieje i wesela są najlepsze, kiedy pijesz na nich. Jeśli nie pijesz, to przestajesz dotrzymywać kroku towarzystwu i robi się niezręcznie. I od osoby, która siedziała ode mnie, z którą na początku zaczęłam prowadzić różne dyskusje, bo stwierdziłam, no warto, nawet jeśli ktoś się myli, to warto z nim dyskutować. Ale jak usłyszałam, że on nie jest fanem teorii ewolucji, to stwierdziłam...
Co kurwa?
Mogliśmy zacząć od tego, nawet bym nie strzępiła języka, nie?
Ale
nie jestem
fan.
Fanem.
Tak, fan to jest takie słowo, które jest teraz wyrazem modnym i mówi się a propos jedzenia też, że no ja tam nie jestem fanem pizzy na przykład, prawda? Bo nie jestem fanem wątróbki. No dobra, no niech będzie. Ja bym... tak nie powiedział i raczej bym unikał, ale jak ktoś lubi.
No niektórzy mówią, że język ma być użytkowy, tak. Co nie zmienia faktu, że ja też kiedy słyszę, że ktoś szuka atencji, jest takie...
No tak, no znaczy ja też wychodzę z założenia, że nie ma co piętnować. Każdy jak chce, tak mówi.
Tylko fajnie mieć świadomość.
Tak, jeżeli też ktoś chce, bo jak ktoś nie chce, to w porządku. Ja jestem akurat takim przeciwnikiem rozliczania ludzi z poprawności językowej. Na
co najwyżej politycznej.
Co najwyżej politycznej, tak. To jest mi bliższa poprawność. Ale rzeczywiście ocenianie ludzi po tym, jak mówią, czy się nie dopasowują do normy wzorcowej, czy też użytkowej, moim zdaniem jest swego rodzaju przemocą, po prostu. Niektórzy lubią przebywać w ładnym
przemocowym
języku.
Środowisku.
Aha.
Sorry, nie to.
Czerpią z tego jakąś taką, wiesz, przyjemność estetyczną, że ktoś ładnie mówi.
Tak.
Ale jeżeli, i to widzisz na pewno doskonale w internecie, jest jakaś dyskusja, jakiś temat tam leci, setki komentarzy, też dziesiątki, i nagle komuś się zdarzy błąd językowy i jest pozamiatane. Mm-hmm. Bo wtedy nagle mówi się, że weź tam słownik i sobie znajdź, albo takie błędy ortograficzne.
I zwracając uwagę, sam pisze coś z błędem.
Tak, no to jest już w ogóle piękne. No moim zdaniem to jest nie na miejscu, chamskie. I po co to robić? Mm-hmm. Po co? No zdarzyło się. Można zwrócić uwagę na przykład,
tylko kulturalnie, nie w formie argumentu, no że
właśnie,
jesteś głupi.
Bo to jest nomen omen niesmaczne, jeżeli mamy wrócić już do tematu jedzenia.
Jajko to jest też taki produkt, wokół którego powstało mnóstwo związków frazeologicznych, ale ostatnio usłyszałam bardzo ciekawą rzecz, usłyszałam zdanie, z którym się wcześniej nie spotkałam. A historia jest taka, że tato wstał któregoś poranka i mówi do mojej mamy, że wydaje mu się, że kiedyś był tak właśnie takie powiedzenie, że żółtko jeszcze nie weszło i chciał w ten sposób opisać swój stan, że jeszcze jest taki niedobudzony, nieżwawy. I faktycznie zaczęli się z mamą zastanawiać, że kiedyś było takie określenie, takie powiedzenie, i internet to potwierdza, że jeszcze żółtko nie weszło, czyli że jeszcze nie jest się takim pełnym sił.
A to ciekawe, tego nie znam, ale widzisz? może, bo żółtko jest, nie wiem, bogatsze w jakieś składniki? Nie mam pojęcia, powiem ci szczerze. A co podają?
A, czekaj, tu jest jako, że to jest żart. Żółtko jeszcze nie schowało się, nie weszło, nie wessało się. Ktoś, dziecko jest zaspany, jeszcze się na dobre nie przebudziło.
Szanowny panie.
Próbowałem rozwikłać zagadkę wciągania żółtka, ale nie udało mi się dotrzeć do pochodzenia frazeologizmu.
O, może czytelnicy pomogą i jest odpowiedź czytelnika.
Pochodzenie tajemniczego związku frazeologicznego, o którym mowa, należy pochodzenia szukać u hodowców drobiu. Zdarza się bowiem, że nowo wyklute piskle kurczaka, czy też innego ptaka, nie wchłonęło, zresorbowało w języku fachowym jeszcze całkowicie żółtka, które zwisa mu z brzuszka w postaci swoistego woreczka.
Żółciowego.
Dopiero po wchłonięciu składników odżywczych jest zdolny do funkcjonowania, stąd więc wyrażenie to oznacza właśnie zebranie sił potrzebnych do stanięcia na nogi.
No, ale wiesz co, to jest bardzo prawdopodobne, no bo jak ludzie wcześniej dosyć powszechnie hodowali kury, to widzieli, a my... Kiedy kurę widziałaś na żywo ostatnio?
I tutaj muszę wkroczyć, ponieważ mogłoby to zdanie Mateusza sugerować, że ja w życiu kury nie widziałam, a jeśli widziałam, to było to bardzo dawno temu i w książce. Ale pragnę zauważyć, że ja jednak pochodzę z małej miejscowości i ja nie jedną kurę w swoim życiu widziałam. Moja prababcia hodowała kury, a ostatnio widziałam kurę, myślę, ze 2 tygodnie temu w odwiedzinach u mojej cioci. Także doskonale wiem, jak wygląda kura. Dziękuję. Ale już wystarczy tej prywaty. Wracamy do tematu dzisiejszego odcinka, a dokładniej do tematu śniadania, ponieważ kiedy mamy już jajko, a właściwie jaje, to warto gdzieś je położyć, a najlepiej takie jaje położyć na kanapkę.
Uwaga, powiedz, jaki przedmiot szkolny najmniej przydaje się w życiu? Jacek.
Kanapka.
Kocham kanapki.
Ja
kocham
też. Kanapki. Ja też. I kiedyś, nie wiem, czy zastanawiałeś się nad tym, ale no, mnie się skojarzyła kanapka oczywiście z kanapą.
No wiadomo.
No bo no, tym bardziej, że przecież słowo kanapka jest zdrobnieniem od kanapy.
Tak.
Zatem przyrostek K tam pięknie nam tutaj się pokazuje. Tak czy inaczej, no podobno zdaniem językoznawców, niektórych, bo nie wszystkich, więc taka na dwoje babka wróżyła z tą etymologią tutaj.
Jeden rabin powie tak.
Tak. Że to słowo kanapka na określenie tego, czyli tego chleba przełożonego tam szynką, serem i tak dalej.
No to jakaś bogata kanapka, słyszę.
No taka, no bogato właśnie, tak. No to właśnie wzięła się z tego, że te plastry szynki czy sera są ułożone jak poduszki na kanapie. Piękne, co? Ale to chyba takie zwinięte jak w reklamach tych wszystkich wędlin. Tak. No bo tak jak leży na płasko, to ja nie wiem, to bardziej materac, a nie.
No tak właśnie patrzę na moje poduszki, to była bardzo smutna kanapka. No
jakby się tak ułożyła w rządku, to by wyglądało jak kanapka, a tak jak są, to wyglądają jak.
Ale to ciekawe, taka ale
kapka
to
majonezu.
Ale to jest relatywnie jakieś nowe słowo, nie?
Nie sądzę. Nie. No, jeżeli mówimy o historii polszczyzny, no, która sięga powiedzmy tam
dawno.
Różnie, X wieku, bo pewnie wcześniej mówiona i tak dalej, bo też nie wiemy, kiedy to wszystko tam powstało. No to tak, no to jest
bo,
stosunkowo
wiesz,
niedawne.
Zastanawiam
słowo.
Się, że myślę, że kanapy nie były.
No tak, oczywiście,
na
najpierw musiała być kanapa, żeby mogła być kanapa.
Jak zaczęliśmy o tej etymologii polskiej kanapki myśleć, to w głowie sobie powiedziałam sandwich i tak nagle, przecież pierwszy człon sandwich to jest sand, czyli piasek.
It's not exactly mind-blowing, but it's not the worst line I'll hear tonight.
Nie znam się tak dobrze na etymologii angielszczyzny, ale można to sprawdzić.
Nie musimy zupełnie się znać, to niech jakiś anglista nam opowie, ale nawet tak wizualnie masz w słowie kanapka piasek. To jest tego typu odkrycie, jak ja dopiero w tym roku dowiedziałam się, że w słowie gdynia jest dynia.
Odnośnie do naszego tematu, rzeczywiście.
Ale podobno to jest fakt oczywisty, znany od lat, ale mnie to ominęło. I tak, żyłam pod kamieniem w tej sytuacji. No, natomiast, ładne. Że w Gdyni jest dynia, jak?
A tutaj słowniki nam podpowiadają, proszę ja ciebie, właśnie klikam w taki, któremu nawet ufam,
i
że
tak
to
po
podobno od jakiegoś
czytasz? Wow.
Erla, jakiegoś czwartego, Erl to po angielsku jest kto?
Ale że Erl jak Erl Grey?
Tak, jako Erl Grey, tak właśnie. No to taki był Earl of Sandwich. Który właśnie tak sobie to wymyślił, bo kładł te slices zimnego mięsa between bread i jest, proszę bardzo, taki sandwich.
A jeśli slices between, no to no ja właśnie, myślę, to że wszystko jasne.
Wszystko
i ten piasek
jest,
mógł się tam dziś czasem zapociać. Ależ
najgorzej,
merytoryczny
jak się na plaży je, nie? Bułę z serem żółtym i tam jest ten
o
piasek.
Jezu, no to no. Prawda. Ale już żarty na bok, ponieważ po rozmowie z Mateuszem postanowiłam jeszcze troszeczkę poszperać w internecie i faktycznie kanapki swoją nazwę zawdzięczają kanapie, ale prawdopodobnie nie do końca chodzi jednak o poduszki, tylko podobno kiedy francuski szef kuchni, ponieważ kanapki mają pochodzenie francuskie, natomiast wydaje mi się, że tam ta kanapeczka ma jednak trochę inne znaczenie, że to nie są takie nasze kanapki, takie sandwicze czy coś takiego, piasek, już zawsze będziecie w sandwichach widzieć piasek, zobaczycie, tylko bardziej nawiązuje do takich przekąsek bankietowych. Jeśli zamówimy sobie kanapki, to właśnie dostaniemy takie malutkie bankietówki, a nie wielką kanapkę, ale wracając, więc w pewnym momencie szef kuchni, kiedy zaczął tworzyć kanapki i układać na chlebie kolejne składniki, to zauważył, że te dodatki na kawałku chleba siadają dokładnie tak, jak człowiek siada na kanapie. Więc tak samo jak człowiek siada na kanapie, tak samo szynka siada na chlebie, ser siada na chlebie, albo też ser może usiąść na szynce, ale tutaj już nie będę szukała odniesienia w przykładach z ludźmi, bo mogłoby wyjść dość niezręcznie. Skoro zagadka kanapek została chyba rozwiązana, to możemy teraz porozmawiać o równie ważnym składniku każdego śniadania, ale nie tylko, bo też innych posiłków, czyli napojach. I przypominam, że jednak my jesteśmy dalej w porze śniadaniowej, więc nie będziemy rozmawiali o procentach, ale o herbacie oraz kawie.
Ten wyraz to widzimy, że jest internacjonalizmem, bo występuje w wielu językach różnych.
Marian, to jest jakby luksusowo.
To jest światowe, światowe słowo. No i w języku polskim za pośrednictwem języka tureckiego się tutaj do nas
kawa po turecku?
Tak, chociaż podobno to w ogóle Turcy nie mają pojęcia o tym, że to tak wygląda, ale to
tak
my też tak mamy. Są różne skojarzenia, takie niekoniecznie poparte.
Ryba po grecku.
Tak, i pierogi ruskie.
I pierogi. Tak. A żałujcie Rosjanie, żałujcie.
No właśnie.
Mogły być wasze.
Bo w tym języku, ja teraz będę starał się to czytać, ale jeżeli ktoś zna ten język, to będzie mógł mnie śmiało rugać, bo ja nie mam pojęcia. Chyba kahwe to się właśnie czyta. Mhm. I pochodzi z arabskiego kahwa, które wywodzi się od nazwy geograficznej kaffa w południowej Abysynii, czyli tam, gdzie można było spotkać te dziko rosnące krzewy kawy. I stąd właśnie się wzięło słowo kawa, no więc takie dosyć jasna etymologia i też taka czytelna, jak uczymy się innych języków.
Ale to, że Turcy do nas przywieźli to?
No tak, tak. Wydaje mi się, że to oni tę kawę do nas...
To dziękujemy bardzo. Bardzo
ja
dziękujemy
bardzo się cieszę,
narodowi
bo to jest mój
tureckiemu.
Ulubiony napój. Zaraz po winie, ale to albo może i na równi z winem. Nie wiem.
No u mnie najwyżej jest woda.
Tak?
Ja jestem skromnym człowiekiem.
A no proszę. No. To niedługo to będzie luksusowe.
Ja wiem.
Jak globalne ocieplenie nam tutaj się rozchula.
Wjedzie za mocno.
Tak, to
tego
będzie
piję,
mniej problem.
Tego piję póki można. No dobra, ale jak kawa, to również herbata. Tak. I dlaczego nasza herbata brzmi tak dziwnie?
No właśnie, bo mamy w polszczyźnie herbatę. W innych językach mamy, słowiańskich na przykład, w rosyjskim i czeskim mamy czaj. A w językach zachodnioeuropejskich, tak nazwijmy roboczo, mamy tea na przykład, prawda, w angielskim, czy te tam w innych językach. No i właśnie skąd u nas jest ta herbata?
Przez samo H, bo bez cukru. Żart z podstawówki.
A nie znałem go. Zobacz.
Naprawdę? Nie, że przez CH jest z cukrem.
A no proszę, to jest dobre.
A widzisz.
Widzisz, czego ja się tu uczę, bardzo przydatnych rzeczy. I to nie było ironicznie. Kiedyś mój kolega właśnie użył, że nie ma w tym ani grama aronii zamiast ironii.
Agonii. Ja uwielbiam właśnie agonię i jak ktoś mówi, że coś wie z autopsji, to ja lubię z epilepsji.
Boże, straszne. No ale to są te tak zwane te wyrazy mylone, paronimy, prawda? Że one nam się mylą, bo są podobne w budowie, w znaczeniu, w brzmieniu i tam różne adaptować. Status. To są
jeszcze
takie...
reprezentacyjny i reprezentatywny.
Tak. No dużo jest takich wyrazów. Dobra, ale wróćmy do tej naszej herbaty. Bo ja najpierw, zanim do tej polszczyzny, to jeszcze ci powiem, skąd ten czaj i skąd właśnie to tea na przykład. One przyszły z języka chińskiego, ale z dwóch odmian. Jedna przyszła z odmiany północnej, druga z południowej. I teraz, żebym się nie pomylił. Z tej północno-chińskiej odmiany weszło słowo cha. Tak, tam tak nazywano właśnie to.
Matcha.
Tak.
Genius.
No i z tego właśnie jest cha. A w południowej odmianie języka chińskiego występuje słowo te. No więc tu mamy, tak?
Latte.
Sometimes my genius is... It's almost frightening.
I tak powstała matcha latte.
To jest twoja własna etymologia. To powinna się założyć, znaczy napisać taki słownik, moim zdaniem. To by było, a naprawdę, jakbyś napisała taką książkę, to by było piękne. Naprawdę piękne. A skąd w języku polskim? No bo nie z chińskiego. Z łaciny. Ponieważ w łacinie występowało, czy też występuje połączenie herbatea, czyli zioło herbaciane.
Herba.
Tak, i my stąd to mamy
czyli
właśnie.
Czyli herbata ziołowa to jest właściwie takie trochę masło maślane.
No tak.
Amazing.
No i u nas właśnie z łaciny, a cała reszta sobie wzięła z języka chińskiego. No i proszę, jaka polszczyzna.
Śniadanie zjedzone, także możemy już śmiało skierować nasze myśli w stronę obiadu. I to jest dość kontrowersyjne, ponieważ typowy polski obiad, to myślimy sobie schabowy, ziemniaki, mizeria i rosół. I teraz Robert Makłowicz po prostu grzmi.
Fiu.
Tak. Jaki to polski obiad? Jaki to jest polski obiad? To nie jest typowo polski obiad, bo gdybyśmy mówili o typowo polskim obiedzie, to sięgnęlibyśmy do związków frazeologicznych, które mają w sobie kaszę, groch i wódkę. Ale to opóźnię. No właśnie, więc zacznijmy może od kotleta.
No to tak od drugiego dania chcesz zacząć.
A no, bo u mnie w domu rzadko była zupa. No
naprawdę?
Dobrze, to zostajmy, zacznijmy od zupy.
Dobra.
Zupą jest niedzicha historia.
No właśnie, bo myśmy tę zupę zapożyczyli z języka niemieckiego. A zanim to zrobiliśmy, to posługiwaliśmy się innym słowem, które pewnie znane jest, ale rzadko używane.
Poczekaj. Tak. Zanim. W języku niemieckim zupa to znaczy super.
Super.
Zupa.
Zupa.
Zupę.
No właśnie, czyli polska zupa jest zupa, bo jest niemiecka. Dlatego się z tego cieszę.
Dlatego jest super.
No właśnie, wszystko wiadomo.
To znaczy, kolejne. Tak bardzo właśnie to jest polski typowy posiłek. Zupa.
Dlatego ja tutaj niniejszym zgłaszam. Przywróćmy do życia słowo polewka. Bo jest piękne. I tak właśnie kiedyś nazywaliśmy zupę.
I to jest niesamowite, bo ja już przed naszą rozmową wspomniałam, że mnie polewka kojarzy się wyłącznie z panem Tadeuszem. Mm-hmm. Czarna polewka i to też nie do końca zrozumiałam sens tego akapitu, ale to już kiedyś o tym opowiadałam moim patronom na live. Więc to jest niesamowite, bo ja myślałam, że właśnie ta polewka odnosi się tylko do tej jednej konkretnej sytuacji, kiedy odmawia się?
Tak.
Bo to była czarna polewka, to odmowa. Daje
się kosza kawalerowi, tak? Który przychodzi prosić o rękę.
Wiem, że dokładnie jest błędem. Miej świadomość, że ja wiem, że to jest błąd.
To nie błąd w takim razie, bo jak świadomie, to nie błąd. Bo błąd to nieświadome odstępstwo od normy. No, że słuchaj.
Niechlujstwo.
referencje językowe.
Pięknie, pięknie no. powiedziane. No właśnie, bo obecnie polewka to może mieć z kogoś polewkę.
Tak, to jest ciekawe, dlaczego tak się stało. Nie, ja do końca nie wiem i też czytałem wiele różnych wyjaśnień, żadne z nich mnie nie przekonało. No ale w ogóle lać z kogoś, prawda, mieć polew z kogoś.
O, to prawda.
Tak, i jest dużo takich, takich sformułowań. A ta nasza polewka rzeczywiście się zachowała tylko w tej czarnej polewce. Kiedyś polewka to po prostu zupa. Ale a propos tego odmawiania czy dawania kosza, to były też inne sposoby bardzo ciekawe, które się stosowało, żeby dać znać, że tu niestety z tej mąki chleba nie będzie.
A sztyfikant nie siadł.
Tak, bo nie wiem, czy wiesz, ale na przykład kładzono na stół wieniec grochowy z takiego suchego grochu, z takich tych pędów.
Dobrze, że nie pogrzebowano.
Ale to nic, bo jeszcze kładziono arbuza na stół. Sobie wyobrażasz taką
arbuza?
Sytuację. Tak, nie wiem dlaczego.
Skąd
tak
oni mieli arbuzy?
No widzisz? No bo to szlachta, to mieli.
A,
importowali.
Ja jako szlachta zaściankowa nie wiedziałam o tym.
No, no właśnie, no ja pewnie z chłopskiej rodziny to też, gdzie tam arbuz w ogóle u moich przodków. Oni pewnie, jeżeli już, to ten groch.
Agres to.
No bo mini arbuz. Tak, no więc tak też mogli odmawiać.
Czyli co, przychodził facet, mówi, kocham twoją córkę.
A oni mu bank arbuz.
A czy on tego arbuza mógł chociaż wziąć na pociążek?
Ale wyobrażasz sobie, jak oni tak siedzą, jest taka cisza, ten arbuz się tak kolebie na boki, bo jest taki pełnym i są takie, wiesz, takie... No, wspaniałe to były rzeczy. Naprawdę, kiedy się przyjrzymy temu, do jakich celów nasi przodkowie używali różnych potraw, to się okazuje, że naprawdę, no witanie chlebem i solą to do dzisiaj jest, prawda?
Tradycja chlebem i solą, tak, dokładnie.
Tak. No tak, bo rosół, to właściwie kiedyś był rossół, tylko że potem się uprościło, bo trudne do wymówienia, a my lubimy sobie
upraszczać. Rosgeller. Rossół geller.
Noodle soup.
Is there a problem?
Well, this is noodle soup and I've been working with tomato. But it's okay, no problem, no problem. Noodle soup.
You know, that's fine, but the line is soup.
Oh, what'd I say?
Noodle soup.
How's that different?
O, jak się spotka dwóch fanów Franców.
No właśnie, a co z tym rosołem? Bo rossu. On na początku był rossołem, czy rossu, czyli rossołem i oznaczał po prostu osoloną wodę. Jest tam sól, pobrzmiewa. Mm-hmm.
Ale to nawet jak patrzysz na pisownię, to jest prawie sól, tylko jest
tak.
Amazing.
I właśnie ta osolona woda, no to ona służyła do tego, żeby zabezpieczyć mięso przed gniciem. Mm-hmm. Więc albo je tam wkładano, albo gotowano też mięso w takiej wodzie. No i z tego powstawał wywar taki mięsny, no bo jako rzecze Magda Gessler nie wyrzuca się niczego w kuchni. No więc i tego rossołu też się nie wyrzucało. I
jak można tak... wrzucić rosół? Szanujmy rosół.
No właśnie, szanujmy. Potem się tam
a
pewnie jakieś
warzywka
z rosołu.
No to... i lepsza. Tak, cierpię. Nie jadłeś pomidorówki mojej mamy.
Może być z rosołu, tylko bez makaronu. Nienawidzę pomidorowej z makaronem.
Fuh. High five! Ja wiem, kogo zapraszać
no
pod
właśnie.
Swój dach.
Nie, to jest nie do przeżycia.
Tylko z ryżem.
No. Tak.
Ja wiem, że u was teraz się gotuje i nie możecie się odezwać, bo wy tylko słuchacie tego podcastu i myślicie, co wy gadacie? Jaki ryż? Tylko makaron. No więc nie, moi drodzy. My mamy władzę, bo my jesteśmy przy mikrofonach.
You're bad. You're right. I am bad.
Ale makaron to też jest mega ciekawe zagadnienie. Bo my mamy makaron, świat ma pastę. Mm-hmm. My mamy różne pasty, ale to nie jest makaron. Ale za to my mamy makaron, który nie jest makaronikiem.
Tak, i jeszcze mamy coś takiego jak makaronizmy, czyli zapożyczenie
tak,
z języków
z
obcych. No właśnie, i to jest ciekawe.
I nakładać komuś makaron na uszy.
Tak, nawijać czy nakładać, nawijać, no właśnie. Tak. I teraz, no to jest ciekawa sprawa z tym makaronem.
Ja słuchaj, kiedyś szukałam już tego motywu i trafiłam... na pewien artykuł właśnie, więc może go znajdę i będzie wreszcie okazja, żeby go wykorzystać i nie tylko trzymać, że o, kiedyś poruszę ten temat w podcaście. Słowo pasta w znaczeniu makaron weszło do naszego języka, a także do słowników stosunkowo niedawno, zaledwie kilkanaście lat temu. Jest już akceptowane normatywnie, choć nie wszyscy użytkownicy polszczyzny je polubili. Bo po co ta pasta, skoro mamy makaron? A, no i jeszcze są kluski.
Tak, ale to regionalizm, prawda? Bo,
no
bo nie ogólnopolskie.
To Śląsk, nie?
Tak.
Czy oryginalna włoska pasta z kremem z bakłażanów ma coś wspólnego z pastą do butów i pastą do zębów? Na ten temat zdania są podzielone. Najnowsza pasta, ta w znaczeniu makaron, to słowo wywodzące się z języka włoskiego, ale część językoznawców uznaje je za bezpośrednią pożyczkę z włoskiego.
Co?
część za zapożyczenie za pośrednictwem języka angielskiego, a część traktuje je jako internacjonalizm. O, znowu światowa. W końcu wszędzie tam, gdzie są włoskie restauracje, jest włoska pasta. Starsza pasta, czyli masa o półtłustej lub półpłynnej konsystencji, będąca mieszaniną określonych substancji, to również zapożyczenie i również nieustalonej proweniencji. Jako pasta z piersi kapłucich, a więc rodzaj potrawy, pojawia się już w drugiej połowie XVI wieku w pismach Wojciecha Oczki. To znaczenie prawdopodobnie przeszło do polszczyzny albo z języka włoskiego, włoskie pasta, ciasto, albo z języka francuskiego, starofrancuskie paste, później pate, ciasto, pasta i pate, pate, ciasto, pasztet.
Ja już się zgubiłem, ja już mam pasztet z mózgu.
Znacznie później, bo dopiero na przełomie XIX i XX wieku pojawiła się pasta jako miękka masa o zastosowaniu higienicznym lub gospodarczym, a więc jako pasta do zębów. Wcześniej w użyciu pozostawał proszek do zębów. Wow! Pasta do butów, obok wciąż popularnego czernidła. Pasta do podłóg jako nazwa produktu z czasem przybierającego coraz bardziej płynną postać. W zależności od przyjętych założeń to znaczenie traktuje się jako anglicyzm, angielskie paste, albo germanizm, niemieckie paste, pasta, zein paste i zein pasta, albo też jako neosemantyzm powstały na bazie owego dawnego francuskiego lub włoskiego zapożyczenia o znaczeniu kulinarnym i tak mówi Narodowe Centrum Kultury. Ojczysty tak. Dodaj do ulubionych. No, wyciągnijcie wnioski sami. Ja wam dałam wiedzę, wy wyciągnijcie wnioski sami. Chciałabym w tym momencie powiedzieć, że żartowałam z wyciąganiem tych wniosków w pojedynkę, ale prawda jest taka, że to tłumaczenie przerosło zarówno mnie, jak i Mateusza. Jak już przerosło Mateusza, to sytuacja jest poważna. Ale poważna jest też sytuacja z kotletem. Dlaczego? No to sami posłuchajcie.
Długo nie mogłem uwierzyć w to, co znalazłem w internecie.
To nie wiesz. Internet kłamie.
Ale nawet nie o to chodzi, że znalazłem jakąś informację, którą musiałem potwierdzić, ale to, że ludzie naprawdę, niektórzy uważają, że kotlet ma coś wspólnego z kotem.
Po prostu chyba pochodzi od kotolety, nie?
Tak, to znaczy to jest z języka francuskiego, w którym po prostu mamy to kot, czyli żebro. No a że to była część tego mięsa wycinana z tych okolic, no to właśnie stąd ten nasz kotlet, który właśnie przez języka francuskiego.
Wiesz, że w ten sposób dajesz mięsożercom i hejterom wegetarian pożywkę, że to nie jest w takim razie, że nie może być wegański kotlet?
Może być wegański kotlet.
Bo pochodzenie
kotlet.
Jest z żebra, ale jak kobieta pochodzi z żebra.
Jezu, chcesz być kotletem?
No wiesz, mamy takie same kotletką. Prawa w tym kraju. Ja mogę być kotletem, ja nie lubię feminatyw.
Naprawdę?
Naprawdę. Nie jestem gościnią, jestem gościem albo gościową.
Okej. Okay.
No.
Rozumiem.
Także jestem kotletem, co najwyżej.
Dobra, to jesteś kotletem. Ale nie, nie, wracając do tego, bo rzeczywiście przez pewien czas i chyba teraz też, tak dyskutuje się to, że nie mogą być kotlety wegetariańskie, wegeburgery, mleko sojowe i tak dalej, i tak dalej. Zostawiam język prawny i prawniczy. No, tym się nie zajmujemy, bo tam są konkretne obostrzenia, one wynikają z różnych potrzeb i uregulowań i tak dalej, i tak dalej. W języku ogólnym jak najbardziej tak może być, dlatego że po prostu wyrazy rozszerzają swoje znaczenie.
Ale przede wszystkim zróbcie rachunek sumienia i zastanówcie się, czy nigdy nie jedliście kotleta jajecznego.
A no właśnie, ziemniaczanego.
A czy jedząc go, że babcia powiedziała, zrobiłam kotleciki jajeczne? Trochę pojechałam stereotypem, że to babcia robiła. Może dziadek wam zrobił kotlety jajeczne? To zaczęliście od tego, to nie jest kotlet. Czy po prostu zjedliście i byliście zadowoleni?
No właśnie.
Dziękuję. Pozamiatam. No właśnie, ale z kotletem też mamy związki frazeologiczne, jak na przykład odgrzewany kotlet.
Tak, no to taki już drugiego sortu, chciałoby się powiedzieć, czyli już taki nie pierwszej świeżości, więc takie odgrzewane kotlety, no to nie są chyba najsmaczniejsze. Nie wiem, no mnie tam smakują, chociaż ja już mięsa nie jem od wielu lat. Kiedyś pamiętam a propos babci, mamy i zresztą mojego ojca, który on jedyne co potrafił, albo przynajmniej pokazał nam, że potrafi, żeby się za bardzo potem, wiesz, nie wkopać. No to właśnie zawsze był kotlet schabowy, rosół, ten, o którym już rozmawialiśmy, no
ziemniaczki.
To wtedy tak, i ziemniaki, tak, ziemniaczki. No właśnie, bo my różnie mówimy na te ziemniaki. Mamy przecież pyry, kartofle i ziemniaki. chyba ogólnopolską postacią to są ziemniaki, tak. Jednak tak w polszczyźnie ogólnej. A tamte są regionalizmami. No na pewno regionalizmem jest Pyra, wiadomo.
Poznań.
Tak.
Z gzikiem.
Z gzikiem. Właściwie czasami oni mówią ze zgzikiem, jeszcze trudniej.
Ze zgzikiem?
Tak. Oni bardzo mają dobrą dykcję chyba.
Oj, Poznań, Poznań.
Sam ziemniak to jest kalka z języka niemieckiego. Bo w języku niemieckim mamy takie słowo jak Erdapfel, czy jak to się tam czyta, pewnie ty wiesz lepiej. I dosłownie to znaczy ziemne jabłko. No bo skojarzono, że podobnie wygląd, coś tam, ale rośnie w ziemi.
Tak.
No więc ziemne jabłko. I u nas rzeczywiście było to ziemne jabłko.
Ale chyba w jeszcze jakimś języku tak jest. Mam wrażenie.
W języku francuskim chyba jest, prawda? Pomme de terre, tak się
tak,
chyba to właśnie.
Tak. Absolutnie tak.
To jest podobna konceptualizacja, jak to się bardzo modnie mówi. No a u nas w polszczyźnie doszło do też takiego procesu, który się bardzo ładnie nazywa uniwerbizacji, czyli z dwóch słów zrobiło się jedno słowo. I ono się tak skracało do ziemniaka, czyli ziemne jabłko do ziemniaka. Ten, który rośnie w ziemi, to właśnie jest ziemniak.
Ale patrz, to oznacza, że my od Niemców zapożyczyliśmy dwa słowa, bo też kartofle.
Tak.
To znaczy kartofel.
No tak, oczywiście, bo to głównie na Śląsku, ale też właśnie z języka niemieckiego,
ale
jego korzeni, tak nomen omen, jeżeli mówimy o
ziemniakach.
Tak. No to jednak Niemcy też to skądś zapożyczyli, a zapożyczyli to prawdopodobnie
Niemcy.
Tak, z włoskiego, w którym to przez to, że bulwy ziemniaka podobne były, znaczy są do trufli, nazwano je tartufo. Późniejsze tartufel i potem niemieckie kartofel.
Ale teraz to inaczej się nazywa w
No
włoski.
Tak, ale to w jakichś, wiesz, dawnych...
Dawnych czasach.
Dawnych czasach, tak.
Okej.
No właśnie, no i jeszcze ta pyra nam została. I to jest właśnie bardzo ciekawe, no bo oderwane zupełnie. Nawet nam intuicja nie podpowiada, skąd by mogła ta pyra pochodzić. No bo jeżeli kartofel, to kojarzymy takie tam niemieckie kartofel, salat, wiesz, tamten. Ale ta pyra, nie wiadomo. Są jakieś takie różne gdybania na ten temat, że być może to ma związek z Peru, czyli z krajem, z którego ziemniaki właśnie przywędrowały do Polski.
Poznań, tylko wy mogliście to wymyślić.
Tak.
To jest bardzo ciekawa informacja. Jeśli mamy ziemniaczki zjedzone, no to została jeszcze ta nieszczęsna mizeria.
Dlaczego? No tak, no nieszczęsna.
Piękne.
Ale. Pięknie, tak. No ja akurat bardzo lubię mizerię. To słusznie tutaj zwróciłaś uwagę
Bieda.
Na to. Tak, że to jest, ma związek z tym, że coś jest takie nędzne, biedne, ubogie, no bo pochodzi ta nasza polska mizeria z łacińskiego mizeria właśnie, czyli nędza, bieda, ubóstwo. No bo jak to robimy tę mizerię? No już powiedz, no już wypisałaś sobie widzę składniki, to już możesz
ogórki,
powiedzieć.
Ogórki, sól, pieprz i śmietana, no chyba właśnie. Że ktoś jest fit, to jogurt naturalny.
Tak.
Tak.
Oczywiście.
Więc śmietana, to uważam, że to jest chyba najbogatszy element.
Najbogatszy składnik tego. Chociaż właściwie kiedyś pieprz był bardzo drogi przecież.
Mm-hmm. No tak. No sól też do tanich nie należała.
Ale tutaj przynajmniej mieliśmy tę wieliczkę.
Kto miał, ten miał, okej?
Okay? No właśnie.
Większość Polski nie miała wieliczki.
Ale ten pieprz był drogi, no potem pewnie staniał, no bo stał się dosyć powszechny, więc też dzisiaj ten pieprz tak nas bardzo dużo nie kosztuje.
Go nie szanujemy. No właśnie, ale to skoro mamy sól, pieprz i ogórki, to króciutko o ogórkach, bo tak wrzuciłeś przed nagraniem motyw sezonu ogórkowego
no
i to też jest bardzo ciekawe powiedzonko. Czy to jest rodzaj powiedzonka?
Bo tak, jeszcze... możemy, okay. tak.
To jest fajne powiedzonko. I rozkminialiśmy tutaj do końca sens tego. Mm-hmm. Czy dlatego, że sezon ogórkowy, czyli poza ogórkami wówczas nic nie ma i stąd się wzięło powiedzenie sezon ogórkowy, to była taka teoria Mateusza, natomiast moja była taka, że sezon ogórkowy przypada na początek lata, świeże ogóreczki, i wtedy większość ludzi idzie na urlopy, więc nic się nie dzieje, więc po prostu ten okres określono momentem, kiedy wzrastają ogórki. Jakakolwiek odpowiedź jest prawidłowa, sezon ogórkowy i wszyscy wiemy, o co chodzi. Kolejnym składnikiem mizerii jest już wspomniana sól, czyli też...
Składnik rozsołu.
Rozsołu, dokładnie. Tak. I jest to sól, jest to składnik, o którym również powstało wiele związków frazeologicznych, jak już wspomniana sól tej ziemi, którą jesteśmy, ale też powiedzenie, że będzie kłótnia w rodzinie, jak się sól rozsypie, a stąd już tylko krok do rozlanego mleka.
Tak.
Taka bieda po prostu, wszędzie coś nie tak. I a propos tego, że coś jest nie tak, czyli się po prostu spieprzyło, czyli pieprz. I tutaj też sobie dywagowaliśmy na temat pieprzu, że on miał zastąpić co? Proszę powiedz. A cię wsadziłam na minę.
No, wpuściłam, tak.
Wpuściłam cię w maliny.
Wpuściłaś mnie w maliny. No właśnie, to znaczy, jeżeli mówimy o słowie, o wyrazie pieprzyć, czyli tak, mówić, pieprzyć głupoty, gadać głupoty, to być może to zastąpiło, było takim eufemizmem na pierdolić. No bo to wulgarne się stało w pewnym czasie, dawniej nie było wcale wulgarne, ale potem się stało, więc być może rzeczywiście tak było. Z tym pieprzem to też jest tak, że no wiadomo, przyprawa ostra, pierna, bo tak się kiedyś też mówiło, na pierny to był właśnie ostry. I wszystkie te takie cięte riposty, jakieś takie dogadywanki i tego typu, no kojarzyły się właśnie z tym smakiem ostrym, z tym smakiem pieprzu. Więc być może też to skojarzenie mówiło o tym, że jak tam pieprzysz, to znaczy, że właśnie takie coś niby mocnego, ale właściwie zbyt ostrego, nie da się tego przyjąć, nie da się tego zjeść, przyswoić i tak dalej, i tak dalej. Więc być może coś z tym też ma to wspólnego.
Ale zostając przy teorii z pierdoleniem, to zobacz, że można powiedzieć, że kogoś opieprzasz, tak, opierdalasz.
Tak.
Możesz się opieprzać, czyli też opierdalać.
Tak, i to by były właśnie dowody na to, o czym na początku mówiliśmy, czyli tego, że to jest jednak takie eufemistyczne słowo na pierdolenie.
No, tam pierdolisz pan.
Jak już powiedzieliśmy o tym, że pierny to właśnie taki ostry, pikantny, no to właśnie stąd piernik, prawda? Mhm. Kiedyś nazywany pierznikiem, czyli właśnie ciastem z dodatkiem pieprzu i innych przypraw piernych, czyli ostrych. I tak mówiliśmy właśnie na piernik, czyli pierznik. Współcześnie to też o tym rozmawialiśmy, że w tych mieszankach piernikowych
tak,
też jest pieprz.
Tak, jest pieprz. Przyprawach
jest pieprz. Więc to wszystko się pięknie nam tutaj składa. Jeszcze byśmy mogli powiedzieć z takim skojarzeniem raczej dźwiękowym, a nie etymologicznym, o pierogach. No zobacz. Też jest pier, prawda? Ale to nie ten pier. Bo pierogi to pochodzą od takiej cząstki jak pir, czyli od tego, że jest to ciasto jako zagrycha do picia. Pod wódeczkę po prostu. Kiedyś pierogi były pod wino i wódeczkę. No i stąd właśnie te pierogi, które teraz no to już są jako samodzielne danie.
Ale się usamodzieliniły.
Tak.
Zdolne pierogi.
Jesteśmy dumni z naszych pierogów. I nadziamka pierogów.
Ale skoro jesteśmy już przy takich nieoczywistościach, to też tutaj zanotowałam sobie nasze rozkminy przed nagraniem, czyli schlebiać, które nawiązuje do chleba.
Tak.
Z którym, jak już wcześniej też powiedziałam, mamy mnóstwo związków frazeologicznych. Wyjechać za chlebem, ciężki kawałek chleba, chleb nasz powszechny, powszedni.
Tak, powszedni.
No właśnie, ale jest to schlebianie, więc to jest bardzo ciekawe określenie. Czy udało się znaleźć informację dlaczego?
Tak, bo mieliśmy kiedyś taką formę pochlebić właśnie. Zresztą dzisiaj też mamy komuś pochlebiać czy schlebiać.
Pochlebstwo, tak.
I to rzeczywiście pochodzi od wyrazu chleb i to oznaczało żyć na czyimś chlebie, na czyjś koszt. Czyli nieładne tutaj mieliśmy skojarzenia. Wow. Więc jak się żyło na czyjś rachunek, na czyimś garnuszku i na czyjś koszt, czyimś chlebem.
Za hajs matki baluj.
To mu się schlebiało. Ciekawe jest to skojarzenie, no nie? Że tutaj żyjemy na czyjś koszt, ale potem jak komuś współcześnie schlebiamy, to raczej no miłe, ale chyba nie bezinteresowne.
A drugie takie też ciekawe, codzienne słowo, które ma ewidentnie pochodzenie jedzeniowe, to jest coś pokiełbasić.
Tak.
Genialne.
To jest piękne.
Pokiełbasiłem to.
Tak, ale to no właśnie, coś mi się pokiełbasiło też w głowie, prawda? To pewnie od tego mieszania, tego mięsiwa, które składa się na kiełbasę. A jak kiełbaska biała szczególnie, to ich chrzan, więc można schrzanić, pochrzanić.
Albo musztarda, tylko że po obiedzie.
No właśnie.
Skąd się wzięła ta musztarda po obiedzie? Dlaczego? Najprawdopodobniej musztarda dotarła do Polski w okresie napoleońskim. Początkowo nie wiedziano, jak należy jeść tę przyprawę, dlatego na wielu szlacheckich stołach pojawiała się po daniu głównym jako deser. jedzono ją łyżeczkami. Mówi się, że po jednej z takich biesiad, gdy Napoleon zobaczył, jak polska szlachta je musztardę, czyli na końcu posiłku, krzyknął oburzony: ależ to jest musztarda po obiedzie! I tak do dziś używamy tego powiedzenia, gdy chcemy powiedzieć, że coś jest po czasie. Ej, to by było bardzo w stylu Polaków.
A wiesz, jaki jest wariant tego powiedzenia w Wielkim Słowniku Języka Polskiego?
Nie mam pojęcia.
Keczup po frytkach.
Majonez po sałatce jarzynowej. Śmiesznie już było, to teraz możemy przejść do mniej radosnego tematu, a mianowicie przejrzałam frazeologizmy, które nawiązują w języku polskim do jedzenia i powiem Wam, że naprawdę większość naszych frazeologizmów, no może nie większość, nie robiłam tutaj porównania, ale mnóstwo nawiązuje właśnie do tego niedostatku, do tej biedy, głodnemu chleb na myśli. A to akurat następne jest śmieszne. Lepszy własny chleb niż pożyczona bułka. Nie wiem, lubię bułki. Dobry chleb, kiedy nie ma kołacza, czyli lepsze niż, lepszy ryc niż nic. Kto nie doje, nie dopije, ten mądrze i długo żyje. Czyli tłumaczenie sobie tego, że lepiej nic nie jeść niż jeść. Ni cebulki, ni w co krajać. Jedz, durniu, bo to z makiem. To też jest związek frazeologiczny, moi drodzy. Na pewno, jakby ktoś tak do mnie powiedział, to bym nie miała pojęcia, o co mu chodzi.
Tak.
Kolejne. Wielkie to mozoły, nim miód zniosą pszczoły. Czyli bez pracy nie ma kołaczy. Z braku laku dobry i opłatek. Śmiać się jak głupi do sera. Albo szczerzyć się jak szczerbaty na suchary.
Tak, coś takiego.
Głód najlepszy kucharz. Syty głodnemu nie wierzy. U skąpego zawsze po obiedzie. O, jeszcze dwa ciekawe przykłady, które już nie nawiązują do tej biedy, ale o tej biedzie jest więcej, natomiast jest jesień, więc nie będę Was przytłaczać. Uwaga, to jest bardzo ciekawy związek frazeologicznych, ale wyłącznie dla ludzi o mocnych nerwach. Jaki piernik, taka dziurka, jaka matka, taka córka. Piękne, piękne. Myślę, że Mickiewicz maczał w tym palce, a skoro Mickiewicz, to też Paryż. A propos Paryża, to też mamy podobno taki związek frazeologiczny, jak i w Paryżu nie zrobią z owca ryżu. Owsa, nie owca, owsa ryżu.
To a wiesz, ten... jeszcze mi się przypomniało a propos tego śmiać się jak głupi do sera, no bo właściwie skąd to się wzięło? Dlaczego się głupi ma śmiać akurat do sera?
Bo widzi dziurki?
No, głupie. No nie, Boże. Ty to masz skojarzenia, a jak taki twaróg,
jakie ty masz skojarzenia?
A twaróg niby przepraszam, to co dziurki ma? Nie. A wiesz, że twaróg jest spokrewniony ze słowem twarz?
I ty taką ciekawostkę prawie zapomniałeś powiedzieć?
Ale to zaraz, najpierw ci powiem o tym, dlaczego się głupi śmieje akurat do sera. No więc profesor Miodek doszedł do wniosku, że no skoro ser się wytwarza głównie na wsi, a tamtejsi... ci producenci sera, tak to nazwiemy, nie mają specjalnie tam szacunku do swoich wyrobów, więc nie mogą zrozumieć, dlaczego ktoś może się ucieszyć z takiego sera, jak wartością jest mięso. No bo to było zawsze takim towarem pożądanym na wsi. I teraz taki mieszczuk, kto się śmieje, bo się cieszy, że dostanie taki ser, no tak głupi do sera. Tak tłumaczył profesor Miodek. Ale są też inne warianty tego powiedzenia i sobie wynotowałem nawet, słuchaj, jest tak... śmiać się jak głupi do kołacza, śmiać się jak głupi do jajecznicy, śmiać się jak dziad do jaja, śmiać się jak szkapa do owsa.
Czyli do czegokolwiek z jedzeniem się śmiejesz, jesteś bezmyślnie, głupi.
No dobra, a jeszcze ten twaróg, tak? Chciałaś, że ten twarz,
tak,
twaróg.
Tak, co z tą twarzą?
No właśnie, on pochodzi też od prawosłowiańskiego takiego czasownika, którego nie wymienię, bo nie wiem, jak to się czyta, ale oznaczał ten czasownik robić, formować, kształtować, czy powodować powstanie czegoś. I teraz... jak sobie pomyślimy, jak powstaje biały ser, ten twaróg, no to on jest formowany.
Klinek na przykład. Tak.
No więc i to jest, to już mamy jakąś taką jasność. I też to jest bardzo widoczne w innych językach, bo mamy tutaj na przykład francuskie fromage, prawda? Też ser.
Kto nie oglądał Dextera odcinek Omelette du fromage, ten nie miał dzieciństwa.
Bo dawniej w ogóle twarz to nie oznaczała tylko tej, czy w ogóle nie oznaczała przedniej strony ludzkiej głowy. To jest dobra definicja twarzy, nie? Przednia strona ludzkiej głowy. Wspaniałe. Ale w ogóle całe stworzenie człowieka albo zwierzę. No i mamy, proszę, tutaj powiązanie postaci, tworzenia,
proces
kształtowania.
Proces tworzenia to była twarz?
Nie, w ogóle...
człowiek.
Tak, człowiek albo istota, tak, moglibyśmy właśnie tak. istotę jako ten twarz właśnie. A potem się zawęziło tylko do tej naszej
gęby. Stracić twarz, to takie trochę stracić godność. Tak. Godność i rozum człowieka.
No bo twarz jest najważniejszą częścią taką społeczną naszego ciała, prawda?
Najbardziej w Japonii. Powolutku zbliżamy się do końca, dlatego chciałam wykorzystać jeszcze ten moment, kiedy jesteśmy na antenie, aby podzielić się z Wami wielką nowiną, właściwie punktem zwrotnym w moim życiu. I nie wyszłam za mąż. Lepiej, moi drodzy. Miałam ogromną przyjemność rozmawiać z Robertem Makłowiczem.
Sprawdzamy, co się dzieje. Dobrze się dzieje.
Dokładnie z tym Robertem Makłowiczem. Jeszcze lepsza wiadomość jest taka, że możecie tej rozmowy posłuchać. Znajdziecie ją w podcaście #wdrodze, który dowozi Raben i mam ogromną przyjemność, wielki zaszczyt być prowadzącą tego podcastu. I właśnie w pierwszym odcinku rozmawiam z jedynym w swoim rodzaju mistrzem, z ikoną, z legendą, z Robertem Makłowiczem i rozmawiamy o bardzo nielichych, zaskakujących historiach związanych z jedzeniem oraz z gastrotripami.
Władczynią, która słynęła z niezwykłego apetytu i smakoszostwa, to była Katarzyna Medycejska. Ona jest poniekąd z Polską związana w ten sposób, że jej synem był Henryk Walezy, który niejako z Polski wywiózł widelec do Francji i nauczył Francuzów jeść widelce.
I bardzo serdecznie zapraszam Was do wysłuchania. Jest to pierwszy odcinek podcastu W Drodze. Zapraszam Was także na kolejne odcinki, ponieważ jestem przekonana, że wyniesiecie z nich wiele bardzo praktycznych informacji, nie tylko jeśli jesteście kierowcami, ale również jeśli jesteście pasażerami, bo wiele z tych tematów również dotyczy Was, jak na przykład podróż z psiakiem, temat dobrych przekąsek w podróży, tego jak zachować się w razie wypadku, a nawet dowiecie się, co dzieje się z Waszą paczką, gdy znika ona z Waszych oczu, także gorąco zachęcam Was do tego, abyście sprawdzili hashtag podcast w drodze. I jeszcze jedna dobra wiadomość jest taka, że z Robertem Makłowiczem rozmawiam w pierwszym odcinku, ale będę także rozmawiała w ostatnim. I tym razem spotkamy się na żywo, także już nie mogę się doczekać, aby strzelić wspólną foteczkę, którą na pewno znajdziecie na moim Instagramie smaczne.go. Gorąco Was zachęcam do tego, abyście posłuchali, podzielili się swoimi wrażeniami, bo nie ukrywam, że to chyba było najbardziej stresujące wydarzenie w moim życiu. Nie stresowałam się tak ani przed maturą, ani nawet przed egzaminem na prawo jazdy, a to dotychczas było najbardziej stresujące dla mnie doświadczenie. Także bardzo się cieszę, że mogę się z Wami podzielić taką nowiną. A teraz już wracając do tematu dzisiejszego odcinka podcastu Zmacznego, to na koniec przygotowałam dla Was prawdziwą petardę, a mianowicie bardzo, ale to bardzo zaskakujący związek frazeologiczny. Zyk, zyk, marchewka. Wyrażenie? Forma drażnienia się z kimś przy jednoczesnym wykonywaniu palcami ruchu przypominającego skrobanie marchewki. Dziękuję. Możesz się pożegnać.
Dzięki bardzo.